Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dzisiaj opowiemy Wam o jednej z najważniejszych kobiet w historii Polski. Większość osób kojarzy ją tylko z tym, że była córką króla, siostrą króla, żoną króla i matką króla. I żeby było jasne, chodzi tutaj o cztery zupełnie inne osoby. Ale miała o wiele większą władzę niż mogłoby się wydawać. Potrafiła ukręcić intrygę, jak się masz załatwić co nieco dla papieża, uratować brata z tęgich opałów i powkręcać potomków na tron. Ale czy to prawda, że wymyśliła eliksir długowieczności i jak to się stało, że w pewnym momencie wylądowała w budzie? Poznajcie Elżbietę Łokietkównę już teraz w Historii bez cenzury. Kiedy dokładnie nasza dzisiejsza bohaterka przyszła na świat? Pieron wie, to znaczy ktoś kiedyś pewnie wiedział, ale nie pofatygował się, żeby to zapisać. Przyszła na świat w okolicach 1305 roku i była córką starej dewoty i nudnego księcia, a później króla Łokietka, co swoją drogą doskonale nam tłumaczy, czemu mówi się na nią Łokietkówna. A jak wyglądało pierwsze kilkanaście lat życia Elżbiety? Najpewniej wychowywała się przy matce w towarzystwie jej koleżanek, zakonnic z klasztoru klarysek, które uczyły ją łaciny. Pozostaje jeszcze płonna nadzieja, że to jednak nieprawda i jako kilkuletnie dziecko Elżbieta szlajała się po barach i wdawała w bójki na noże, bo niby szansa mała, ale nie możemy jej wykluczyć, ponieważ do 1320 roku źródła o Eli raczej milczą. Co się stało w tym 1320 roku, że kronikarze stwierdzili jednak, że warto by było wspomnieć o Elżbiecie? Ano, była bezpośrednio zaangażowana w jeden z najważniejszych ślubów średniowiecza. Łokietek wydał córkę za Karola Roberta, króla Węgier, który bardzo chciał mieć męskiego potomka, ale jakoś nie szło. Dwie poprzednie żony jak na złość mu umarły, więc szukał dalej. Jednak ten ślub nie miał służyć tylko temu, żeby mogło dojść do stosunku Elżbieta-Karol. Równie ważne, albo nawet ważniejsze, były stosunki międzynarodowe między Polską a Węgrami. Sytuacja była bowiem taka, że w Czechach rządził Jan Luksemburski, który ziomkował się z niemieckim cesarzem, a w dodatku na północ od nas w siłę rośli krzyżacy. Sztama między Polską a Węgrami sprawiłaby, że nasze dwa państwa miałyby większe szanse w walce z tą bandą. No ale hola hola, bo nadal byłoby jakby 3-2 dla tamtych, prawda? Nie do końca, bo nasi mieli po swojej stronie jeszcze papieża, więc jak widzicie, bardzo wielu osobom zależało, żeby do tego ślubu doszło. A co na to sama Elżbieta?
A co mnie to obchodzi?
Ela wyruszyła więc ze swoim orszakiem na Węgry, które od tej pory miały stać się naszym sojusznikiem na dobre i na złe. 6 lipca 1320 roku doszło do ślubu w Budzie, ale nie takiej budzie dla psa, tylko tak się wtedy nazywała ich stolica, a po drugiej stronie Dunaju rosło sobie miasto Peszt i dopiero po jakimś czasie te dwa miejsca miały się ze sobą połączyć w jedno. W każdym razie, wracając do Elżbiety, szybko okazało się, że jej wybór na małżonkę był strzałem w dziesiątkę, bo okazała się płodna jak czarnoziem. Już po roku małżeństwa spisała się na medal i urodziła syna, który jednak nie wdał się w matkę, nie spisał się na medal i szybko umarł. Królewska para postanowiła się jednak nie poddawać. Zakasali rękawy, opuścili pantalony i zabrali się za płodzenie kolejnych dzieciaków. Zresztą z sukcesami, bo w kolejnych latach Elżbieta urodziła jeszcze trzech synów. Jeden pożył co prawda tylko 5 lat, ale dwaj pozostali sporo dłużej i z każdym z nich się jeszcze dzisiaj spotkamy. Kontynuując jednak wątek Elżbiety, to ta nie miała zamiaru ograniczyć się tylko do rodzenia potomstwa. Nie, nie, szybko pokazała, że potrafi o wiele więcej. Wiele kobiet pewnie zadowoliłoby się statusem wylęgarni książąt, ale Łokietkówna wcale nie miała zamiaru rezygnować z obowiązków, które jej przysługiwały. Na przykład na ziemiach, które teoretycznie należały do niej, miała władzę sądowniczą i korzystała z niej. Miała też swoją kancelarię, przy pomocy której wpływała na politykę państwa. I Karol, jak się zorientował, jak ogarniętą dziewczynę ma u swojego boku, to zamiast wystraszyć się konkurencji, to pozwolił sobie pomagać. To też Elżbieta szybko zaczęła wydawać rozkazy kolejnym urzędnikom. Na przykład, kogo lepiej zwolnić z podatków, a komu można śrubę co nieco przykręcić. Generalnie ja wiem, że nikogo tutaj za bardzo nie interesuje przydługie wymienianie kompetencji administracyjnych, więc po prostu ujmijmy to krótko. Elżbieta nie tylko w teorii, ale też w praktyce była drugą osobą w państwie.
Zazdro.
Ela dzięki swojej pozycji na dworze była w stanie ogarnąć bardzo wiele, między innymi dla papieża, o czym sobie jeszcze powiemy, ale też dla swojego brata Kazimierza, znanego nam jako Kazimierz Wielki. Ja wiem, że ta historia już była przytaczana, ale z 6 lat temu, więc może przypomnę. I warto też, zanim do niej przejdziemy, mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że cała ta drama została opisana przez krzyżaków, więc niewykluczone, że co nieco tam podkolorowali. W każdym razie, bazując na tym, co napisali, no to możemy dowiedzieć się, że Kazimierz pewnego razu przyjechał do siostry na Węgry z misją dyplomatyczną, ale to nie dyplomacja najbardziej go tam zajmowała, a seks. Strasznie mu się spodobała jedna z dwórek siostry, Klara Zach, i to właśnie dobra Ela miała umożliwić bratu schadzkę z dziewczyną. Jak do tego doszło? Kazimierz zasymulował chorobę, położył się do łóżka, a w ramach opieki nad bratem Elżbieta wysłała właśnie Klarę do jego komnaty. Jak tam się nim zaopiekowała, to pewnie się domyślacie. Chociaż z drugiej strony krzyżacy sugerują, że mogło tam dojść do gwałtu. No tego to na bank nigdy nie sprawdzimy, ale na pewno był seks. Bo Kazimierz wyjechał, a Klara została z rosnącym coraz bardziej brzuchem. Jej ojciec, pan Felicjan Zach, wpadł w szał. Pan Zach chyba przekombinował z teoriami spiskowymi, bo uznał, że ciąża jego córki jest wynikiem zemsty Karola Roberta, króla Węgier, za to, że Zach go nie popierał. To niezła teoria. W każdym razie Zach był o tym święcie przekonany i ruszył na Zamek Królewski, gdzie nie tłumacząc zbyt wiele, zaatakował władcę mieczem. Karol schował się pod stołem, ale nawet tam próbował go dopaść wściekły Felicjan i pewnie by mu się udało, gdyby nie Elżbieta, która zasłoniła swojego męża własnym ciałem i ratując mu życie, straciła 4 palce. Zach trochę się zmieszał, więc rzucił się na obecnych tam również królewiczów, którzy osłonięci zostali przez dworzan. Generalnie zaczęła się wielka zadyma, a Zach machał mieczem jak w transie. W końcu ktoś stwierdził, że już dość tej farsy i należy uspokoić sytuację i zaserwował Felicjanowi cios nożem w plecy. Na szczęście nie każdy dzień na węgierskim dworze wyglądał w ten sposób. Z reguły załatwiano sprawy o wiele spokojniej, na przykład sprawy dla papieża, który oczywiście mógł na Węgrzech działać przez swoich oficjalnych przedstawicieli, ale wolał to robić za pomocą swojej nieoficjalnej ambasadorki, właśnie naszej Elżbiety, która w ramach dobrych relacji z kościołem potrafiła czasem urobić elegancko swojego męża, ale oczywiście nie bezinteresownie, bo w pewnym momencie to nasza dzisiejsza bohaterka zwróciła się do Ojca Świętego z prośbą o przysługę. I to nie byle jaką, bo w jej efekcie jeden z jej synów miał objąć tron Neapolu. Król Węgier miał bowiem teoretycznie prawo do tego tronu w Neapolu, a na jakiej podstawie? Gwarantuję, że nikt nie ma tyle czasu, żebyśmy sobie te dynastyczne zawiłości tłumaczyli, a już broń Boże rozrysowywali. W każdym razie Elżbieta i Karol Robert ustalili, że jak panujący wtedy w Neapolu Karol Mądry umrze, to na tym pustym tronie osadzą swojego syna o jakże szlachetnym imieniu Andrzej. Jednak Karol Mądry, rządzący wtedy w Neapolu, dostosował się tylko częściowo do tego ambitnego planu, ponieważ owszem, umarł, ale zanim to zrobił, to zarządził, że tron po nim obejmie jego wnuczka, a nie jakiś kolos Węgier. No to się Elżbieta wściekła i ruszyła w podróż do Włoch. Co prawda już bez swojego męża, bo on też w międzyczasie umarł, ale to jakby nie ma większego znaczenia.
Chyba dla ciebie.
Tak czy inaczej, Elżbieta wjechała do Rzymu na bogato. Po mieście poruszała się rydwanem o mocy 6 koni biologicznych. Za nią jechało 50 rycerzy, a każdy z nich był ubrany w ciuchy o wartości, podejrzewam, budżetu małego miasteczka. A za nimi ciągnęła się jeszcze kolumna służby. Oczywiście na samym jeżdżeniu po wiecznym mieście się wcale nie skończyło, bo Elżbieta szastała hajsem jak maleńczuk w monopolowym. Kościołom i klasztorom dawała drogie kielichy, ornaty czy po prostu hajs, a jak duchowni oglądali nowe, piękne dary, to ta modliła się pobożnie przy relikwiach. Oczywiście Elżbieta nie zapomniała też o zwykłych ludziach. Im też rzucała zbierała pieniądze, a w pewnym momencie potrzebujących zrobiło się tyle, że przez napór żebraków trzeba było skrócić na wszelki wypadek pobyt Elżbiety, ale spokojnie, 3 dni w zupełności wystarczyły. Papież nie mógł olać wspaniałych prezentów dla kościoła i pobożnej postawy Elżbiety, a poza tym, jak pamiętacie, Ojciec Święty miał u niej dług za to, że załatwiała mu różne rzeczy na węgierskim dworze. To też w 1344 roku papież wyraził niezbędną w tamtych czasach zgodę na to, żeby Andrzej z Węgier mógł zasiąść na tronie w Neapolu. Misja wykonana, chociaż być może nie do końca. Ktoś się zaraz czepi i w sumie słusznie, że szybko powstała dość agresywna opozycja, która zadbała o to, żeby nowego gościa w mieście jeszcze przed koronacją udusić i wyrzucić z okna. No ale to już jakby nie wina Elżbiety, nie? W sumie warto jeszcze wspomnieć, że w międzyczasie władzę na Węgrzech objął inny syn Elżbiety, Ludwik, bo jego ojciec, jak już zdążyłem wcześniej wspomnieć, zjechał do bazy. W każdym razie jedną z pierwszych rzeczy, jakie nowy król Węgier chciał zrobić, to zemsta na Neapolu. I faktycznie zebrał wojskową ekipę i ruszył. I nawet odniósł trochę sukcesów, ale jednak dość szybko musiał zawracać, bo okazało się, że w Italii rozbujała się czarna śmierć, zwana też dżumą.
Pomszczę cię, braciszku! Albo może kiedy indziej!
Chcąc nie chcąc, przeszliśmy do Ludwika, zwanego też Ludwikiem Węgierskim. Chłopak przejął władzę mając lat 16 i na początku jego rządów większość decyzji to były decyzje polityczne jego matki, ale wcale nie dlatego, że Elżbieta miała jakieś wielkie parcie na władzę. Nie, po prostu była doświadczona, a chłopak przy kimś się musiał uczyć. Musiał się szybko przysposabiać do zawodu, bo niebawem miał objąć kolejny tron, tym razem w Polsce. Jak to? Ano tak się na szczycie dogadali, że w razie gdyby bez męskiego potomka w piachu zawitał Kazimierz Wielki, to prawo do naszej korony będą mieć dzieciaki jego siostry. Czyli Elżbiety, która jednak postanowiła wyciągnąć wnioski z przeszłości. Jakie konkretnie? Bazując na tym, co się wydarzyło w Neapolu, że to nie wystarczy, że ktoś ma prawo do korony. Równie istotne, albo nawet ważniejsze, jest wsparcie lokalnych elit, którym trzeba grubo posmarować, żeby nie przeszkadzały w rządzeniu. W sumie brzmi znajomo i dzisiaj, prawda? W każdym razie Elżbieta postanowiła zadbać o wsparcie krakowskich możnych, którym zaczęła obiecywać wspaniałe rzeczy i znakomite perspektywy. Na przykład pierwsze w naszym kraju prawo składu. Oczywiście jak usłyszeli o tym wielkopolscy możni, to też się zaczęli do niej sadzić, bo każdemu się taka perspektywa podoba, ale i z nimi sobie Elżbieta poradziła i w ten sposób umościła dla syna bardzo ciepłą, wygodną posadę, a potem sama na niej siadła. Ale jak to? To co, zamach jakiś był? Absolutnie nie, no bo po prostu to, że Ludwik miał prawo do polskiego tronu, jeszcze nie oznaczało, że jak ten się zwolnił, to ten rzuci wszystko w pierony na czele z koroną we własnej ojczyźnie i przyjedzie do nas rządzić Polakami. No nie, nie łudźmy się. Polska nie była dla niego najważniejsza. On skupiał się na rządzeniu Węgrami i to wychodziło mu znakomicie, ale postawmy też sprawę uczciwie, Polskę mógł olać zdecydowanie bardziej. Przysłać tutaj w swoim imieniu jakąś popierdółkę, po czym sam przyjechać 2 razy, pomachać do tłumu i udawać, że wszystko jest w porządku, jak to swojego czasu robili władcy Anglii w swoich koloniach. Tymczasem nie. Ludwik stwierdził, że w jego imieniu w Polsce będzie rządziła matka. Nie tylko doświadczony i skuteczny polityk, ale też, nie zapominajmy, Polka. Czyli co, fajnie? No, całkiem nieźle. To znaczy, niektórym przeszkadzało, że rządzi baba, ale Elżbieta się tym wcale nie przejmowała. Co więcej, szybko wymieniła część urzędników na swoich, wiernych, więc też polityczna klasyka, a później przez dość długi czas całkiem sprawnie zarządzała krajem, cały czas mając świadomość, że w razie czego może liczyć na pomoc swojego syna. A skąd ta pewność? Ludwik udowodnił to chociażby podczas zjazdu politycznego w Pradze, kiedy to cesarz niemiecki Karol IV chciał w towarzystwie przyszpanować i powiedział coś bardzo niemiłego o mamie Ludwika. A ten się strasznie zagotował. Obił cesarzowi ryj? No nie, ale od razu wypowiedział mu wojnę i wcale nie żartował. Naprawdę zaczął zbierać wojskową ekipę z Węgier, Polski, Austrii i paru jeszcze innych zaprzyjaźnionych państw. Konflikt na skalę kontynentalną wisiał w powietrzu i gdyby do niego doszło, to kto wie, może dziś historycy nazywaliby go wojną o matkę. Niemniej jednak do wojny nie doszło, ponieważ cesarz ohajtał się z wnuczką Kazimierza Wielkiego. Co z tego? Ano to, że czyniło go to daleką rodziną Ludwika Węgierskiego i dość skutecznie utrudniało krwawą batalię, no ale było blisko. Miało się jednak okazać, że Ludwik nie zawsze był taki prędki do pomocy, bo pewnego razu zaatakowali nas Litwini, którzy byli wtedy o wiele bardziej groźni niż dzisiaj. W każdym razie złupili nam sporo ziem, w tym Małopolskę, mimo że Elżbietę podobno ostrzegano, że taki atak może nastąpić. Ludzie byli wściekli, ale wcale nie tylko dlatego, że obiecany odwet z Węgier nie przybywał i nie przybywał, ale również dlatego, że Elżbieta zamiast chociaż udawać smutną, to kazała zorganizować sobie imprezę dla siebie i swoich znajomych, w dużej części z Węgier. No, w takiej sytuacji naprawdę niewiele trzeba było, żeby wybuchły zamieszki. I tak się właśnie stało. 7 grudnia 1376 roku, kiedy Elżbieta i jej ekipa imprezowali, do Krakowa wjechał wóz z sianem. W sumie nic nienormalnego. Wóz jak wóz, siano też całkiem pospolite. Swoją drogą zamówione przez krakowskiego marszałka. Jednak zanim do niego dotarło, to spodobało się paru Węgrom, którzy coraz mocniej sobie pozwalali w naszej stolicy i postanowili sobie sianko przywłaszczyć. Jednak nasi przewoźnicy nie chcieli go oddać, no i się zaczęły przepychanki. Węgrzy zaczęli wołać na pomoc Węgrów. Polacy, Polaków. W końcu sytuację uspokoić przyjechał krakowski starosta, którego jakiś Węgier zdjął z łuku. No i się zaczęło.
Zamieszki na tle etnicznym!
Polacy postanowili wyładować swoją wściekłość nie tylko na każdym Węgrze, jakiego spotkają, ale też w wielu przypadkach, jakiego znają, bo zaczęło się nawet wyciąganie Węgrów z domów i ich zabijanie. Tej nocy zginęła jakaś setka Węgrów i to jest chyba najczarniejsza karta w historii relacji między naszymi państwami. W kolejnych dniach już masakr nie było, ale i tak sytuacja była bardzo napięta i jeszcze w tym samym miesiącu wystraszona Elżbieta wyjechała na Węgry. I może to i lepiej dla niej, bo ludzie naprawdę mieli coraz mniej cierpliwości, zwłaszcza po tym, jak obiecany odwet węgierski faktycznie nastąpił, bo Ludwik faktycznie złupił Litwinów i zabrał im kawał ziem, po czym przyłączył je do Węgier. Sytuacja była na tyle kwaśna, że Ludwik nie chciał już, żeby matka wracała do Polski. Ustanowił innego zarządcę, a mama miała wreszcie odpocząć. Jednak emeryturą nie cieszyła się zbyt długo, bo zmarła po 3 latach, 29 grudnia 1380 roku, co jednak jak na średniowieczne standardy i tak jest niezłym wyczynem. Zakładając, że urodziła się w tym 1305 roku, no to pożyła 75 lat. To naprawdę kawał czasu jak na średniowiecze i w związku z tym pojawiły się w pewnym momencie plotki, że Elżbieta chyba wymyśliła eliksir długowieczności. Czy to prawda? Absolutnie nie. Natomiast zdecydowanie prawdą jest to, że no może pomijając ten nieciekawy finisz w Polsce, to przez całe życie Elżbieta ciężko pracowała na szacunek, który jej się bezdyskusyjnie należy. Bo bez naszej rodaczki młody Ludwik Węgierski na początku kariery by się zwyczajnie posrał. Podobnie wiele Elżbiecie zawdzięczali mąż, brat i wnuczka, bo to również zasługa Elżbiety, że Jadwiga Andegaweńska zasiadła na polskim tronie. Elżbieta była znakomitym dyplomatą, świetnym zarządcą i potrafiła wybornie odnaleźć się w tych specyficznych realiach średniowiecza. A jeśli chcecie dokładniej dowiedzieć się, czemu te realia były specyficzne, to koniecznie sprawdźcie książkę Historia bez cenzury, średniowiecze bez trzymanki. Dowiecie się z niej chociażby o bardzo specyficznych relacjach władca-papież w tamtym okresie, o czym już co nieco dzisiaj wspomniałem, ale też jest o torturach, krucjatach, o wszystkim, co czyni średniowiecze ciekawym. Jeśli natomiast wolicie biografię polskich władców, w tym tych średniowiecznych, no to kilku znajdziecie w pierwszej książce, a poza tym są jeszcze dwie inne, a już niedługo kolejna. 5. I wszystkie książki Historii bez cenzury, które kupicie w naszym sklepie hbcur.pl, przyjdą do Was podpisane przez autora, czyli przeze mnie. A jak już będziecie na hbcur.pl, to koniecznie obczajcie również nasze ciuchy. Swoją drogą naprawdę znakomitej jakości. Przypominam, hbcur.pl. Zapraszamy Was tam serdecznie, a my widzimy się niedługo.